jeden na jednego.
Cześć, zapraszamy na kolejne wydanie audycji Jeden na Jednego. Ja się nazywam Michał Fila, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od tego, co nas najbardziej ciekawi, czyli meczów polskiej kadry, wygranych meczów przede wszystkim, ale niestety w cieniu dramatycznych wydarzeń w Paryżu z piątku na sobotę, kiedy chciano wysadzić Stade de France. Smutne historie w cieniu naprawdę dobrych meczów naszej kadry. Jak tutaj się cieszyć, kiedy nasi grają również we Francji, a takie sytuacje mają miejsce?
Należy dalej żyć, tak? Tutaj piłkarze, zarówno organizatorzy, pokazali, że liczy się piłka, no i myślę, że jeżeli nie będziemy odwoływać takich wielkich imprez, nie damy się zastraszać, no to nie damy się jakby pokonać terrorystom.
Po zamachach w Paryżu przecież odbędzie się w przyszłym roku Euro 2016 i teraz pytanie, czy jest bezpieczna ta impreza?
Jeżeli zaczniemy się bać, skończy się na tym, że nikt nie będzie z domu wychodził, tak? Nie możemy się zastraszyć. Już wystarczy sam fakt, że Belgia i Hiszpania odwołały swój mecz towarzyski. Wydaje mi się jednak, że Euro jest za rok. To, co się wydarzyło, jest straszne, ale myślę, że Francuzi jednak przygotują się na taką imprezę, żeby to wszystko poszło bezpiecznie, tak? Z drugiej strony terroryści mieli zaatakować stadion, na którym nie wiedzieli, że znajduje się tam prezydent Francji, dlatego im się tak naprawdę nie udało, bo inaczej nie wiemy, jakby to się skończyło.
No zauważmy, że przed też mistrzostwami świata w Brazylii też były głosy, że Brazylia jest bardzo niebezpiecznym krajem. Jest wysoki odsetek jakichś strzelanin czy tutaj morderstw, a mimo to nie doszło do żadnych incydentów. Mimo wszystko nie powinniśmy się sugerować jednak słowami piłkarzy, tak jak na przykład po meczu Kamil Grosicki jest zapytany, czy na przykład Arek Milik o to, jak oni do tego podchodzą. Myślę, że to jest jednak ich prywatne zdanie, no bo oni też nie są specami ani od bezpieczeństwa, ani od polityki międzynarodowej. Mimo wszystko niech piłkarze dalej grają, a ludzie, którzy powinni zadbać o bezpieczeństwo, niech w końcu zaczną dbać o nasze bezpieczeństwo.
Pytanie, czy ci ludzie, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, są w stanie zapewnić kibicom, przede wszystkim kibicom, którzy przyjadą do Francji na przepiękne wydarzenie, jakim jest Euro, dostatecznie duże bezpieczeństwo, żeby nic się nie stało. To budzi moje największe wątpliwości. Czy jesteśmy w stanie walczyć z tymi terrorystami na tyle, by takie sytuacje się nie powtarzały?
No tu przede wszystkim jest potrzebna dobra prewencja i myślę, że to jest podstawa tutaj, jak już Michał wspomniał. Przed Brazylią też było dużo zmartwień o to przecież, że tyle gangów tam na obrzeżach największych miast Brazylii grasuje, porwania białych ludzi, którzy tam są na wakacjach, tak, Europejczyków, Amerykanów. I jakoś w trakcie trwania całego mundialu, z tego co pamiętam, była tylko jedno porwanie, tak, i to tyle, i zresztą człowieka znaleźli. Także wydaje mi się, że na razie nie mamy co histeryzować. Francja po tych wydarzeniach na pewno dobrze się do tego wszystkiego przygotuje i powinniśmy jednak być spokojni o to i nie bać się jechać do Francji.
Miejmy taką nadzieję, że to Euro będzie bezpieczne. Przejdźmy zatem do meczów polskiej reprezentacji towarzyskich, wtedy kiedy odbywały się kwalifikacje do Euro. Polska dwa razy wygrywa, raz z Lewandowskim w składzie, raz bez naszego najlepszego snajpera. No i pytanie, czy nasza kadra jest bardzo dobrze już przygotowana do przyszłorocznego Euro i możemy spokojnie myśleć nie o wyjściu z grupy, ale minimum dobrym meczu w ćwierćfinale?
Ja uważam, że ofensywnie jesteśmy dobrze przygotowani. Jeśli chodzi o obronę, to jest mnóstwo rzeczy, które trzeba naprawić i nadal, tak jak cały czas powtarzałem, jedynie Glik zasługuje tutaj na uwagę, że faktycznie on tam jest pewnikiem w tej obronie, bo jeżeli chodzi na przykład o Pazdana, to nadal uważam, że to jest chyba najsłabszy element naszej defensywy.
No ja oglądając ten mecz miałem trochę zgoła inne odczucia. Mnie się na środku obrony Michał Pazdan podobał, mimo że w Legii Warszawa gra na pozycji defensywnego pomocnika.
No tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zawiedzie chociaż raz nasza ofensywa, a obrona będzie zawodzić regularnie, no to nie dojdziemy zbyt daleko.
Ja myślę, że tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie przejrzeli wszystkich środkowych obrońców, których mamy dostępnych na ten moment, jedynym pewnym rozwiązaniem jest duet Glik i Pazdan. Chociaż też uważam, że Pazdan ma wiele niedoskonałości. Dużą słabością reprezentacji Polski jest jednak budowanie całej linii na przykład pomocy tak naprawdę na jednym krychowiaku, budowanie całej linii obrony na jednym Gliku. I tak samo jest z naszym atakiem. Mimo tego, że Arek Milik, ja osobiście uważam, że ten chłopak w wieku Roberta Lewandowskiego może go nawet przeskoczyć, bo on już teraz jest 4-5 lat młodszy, więc myślę, że on jak kiedy dobije do tego najlepszego wieku dla piłkarza, on może pobić Roberta Lewandowskiego, ale na ten moment, jeżeli stracimy Krychowiaka, stracimy Glika przed tymi mistrzostwami i okazuje się, że my tak naprawdę nie mamy tam, jedyną naszą pewną pozycją będzie bramkarz. No bo tutaj kto by nie grał, czy by grał Fabiański, czy Szczęsny, no tutaj tak naprawdę ta bramka jest dobrze obsadzona, jakby można powiedzieć przed każdą imprezą tak było. Tylko prawda jest taka, że 4 lata temu na Euro też mieliśmy dobrze obsadzoną bramkę. No i okazało się, że my mecz z Grekami po prostu potrafimy tylko zremisować. Mieliśmy naprawdę prostą grupę 4 lata temu.
Można by najsłabszą.
Powiedzieć, można by powiedzieć najłatwiejszą, tak? Było naprawdę łatwo z niej wyjść. I max, co potrafiliśmy z tego wyciągnąć, to było 3. miejsce, tak? Jednak bym powściągnął tutaj wodze wyobraźni, tak? I tutaj te wszystkie głosy, że jesteśmy faworytami, że jedziemy w roli czarnego konia. Moim zdaniem to jest gruba przesada, bo ja powiem osobiście, oglądałem z Islandią i zobaczyłem, jak Glik trzyma się za kolano, to ja już drżałem. Tak, Szukała pokazał, że nie jest gotowy zupełnie na mecze na tym poziomie. I tak naprawdę, chociaż przy pierwszej bramce, którą Islandczycy zdobyli, obwinia się Wawrzyniaka, Wawrzyniak tak naprawdę naprawiał błędy Szukały, bo to było złe wybicie piłki głową, później dał się zrobić po prostu jak 15-latek, tak, piłka między nogi. Wawrzyniak tylko po nie poprawiał. Adam Nawałka dalej jakby nie wyciąga tych młodych chłopaków, on dalej widzimy w składzie Krychowiaka, dalej widzimy w składzie Wawrzyniaka, dalej widzimy w składzie Sławka Peszkę.
No ale widzieliśmy między innymi Kapustkę, który w 2 meczach wchodził z ławki, strzelał 2 gole. Później przecież 3. minuta, nawet niecała 3. minuta, asysta do Arka Milika. Mamy być może następcę Roberta Lewandowskiego.
Świetnie. I Piotr Zieliński też się świetnie zaprezentował.
No, ale jednak Kapustka wiosny nie czyni. To jest ten problem.
Znaczy, Piotr Zieliński też się świetnie zaprezentował, tylko czy my wyjdziemy na mecz, trafimy z pierwszego koszyka, możemy nawet trafić, nie wiem, na Portugalię, na Belgię, to myślę, że są te najsłabsze drużyny w pierwszym koszyku i nie zagramy z nimi 4 atakującymi zawodnikami, tak, z przodu. Bo nie będzie wtedy kim obsadzić tyłów, więc myślę, że naszym problemem, mamy po raz pierwszy chyba mamy taką sytuację, że mamy dużo dobrych atakujących zawodników, ale obrona to jest to, co u nas kuleje. To pokazał nawet mecz z Islandią, która miała 2-3 okazje i tak naprawdę...
wykorzystała.
Ten mecz spokojnie można było wygrać do zera. Takie jest moje zdanie. Gdybyśmy tylko wystrzegli się błędów.
Jeden na jednego. Przejdźmy teraz do tego, co działo się w Europie w tych ważnych meczach w kontekście przyszłorocznego Euro, czyli kwalifikacje. Tydzień temu rozmawialiśmy o pojedynku króla Zlatana z Lordem Bentnerem. No i to król zostaje na tronie, a nie lord do niego aspiruje.
No król niepokonany, nikt go na razie nie zdetronizował. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, ponieważ nie ukrywam moich sympatii do nie tyle do reprezentacji Szwecji, tyle, ale do Zlatana Ibrahimowicza, którego absolutnie uwielbiam, szczególnie w wywiadach z prasą. To jest król rozmów z dziennikarzami. Do tego na boisku też pokazuje swoją klasę, dlatego ja jestem szczęśliwy i uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
No ostatnio powiedział, że Dania chciała mnie wysłać na emeryturę, ale to ja wysłałem całą Danię na emeryturę, także tak, to pokazuje jego...
Typowy Zlatan, prawda?
Pamiętam też jak przed mundialem, kiedy to Portugalia ze Szwecją walczyła o miejsce w grupie już mundialowej, Szwed powiedział, że świat nie potrzebuje Ronaldo, świat potrzebuje Zlatana. No niestety wtedy się nie udało, ale teraz Szwed jest znowu w Euro, także mam nadzieję, że pokaże, co potrafi.
To chyba ostatni dzwonek, kiedy on może udowodnić na arenie międzynarodowej w reprezentacji, że jest prawdziwym królem, bo w klubowej to udowodnił nie raz.
Odnośnie tego meczu też jeszcze dodam, że tutaj były bardzo duże napięcia przed samym meczem, tak? Tutaj ja wyłapałem w internecie, była cała kampania duńska, taka powiedzmy antyszwedzka, przed tym jeszcze pierwszym meczem przegranym 2-1 w Szwecji, gdzie duńskie rodziny zrywały zdjęcia Zlatana, niszczyły płyty ABBY, no jak widać nic to nie dało, tak? Tutaj taką jedną ciekawostkę wyłapałem, że bramka strzelona z karnego w pierwszym meczu była pierwszą bramką w całej karierze Zlatana przeciwko Danii. Więc tak naprawdę ten hat-trick w meczu, który on zdobył, to były pierwsze bramki Zlatana, którą strzelił w całej swojej długiej karierze Danii. No ale jak ważne te 3 bramki.
No, które pozwoliły wysłać na emeryturę całą Danię. Swoich sąsiadów co prawda wysłał, no ale taka jest piłka. Dla porządku przypomnijmy jeszcze wyniki w tych kwalifikacji. Irlandia pokonała 2-0 Bośnię i Hercegowinę i to ona jedzie na Euro. I taka sama sytuacja w przypadku Węgier, które pokonały Norwegię 2-1. No i teraz pytanie. Znamy koszyki, jesteśmy w 3. No i nasza grupa marzeń.
Myślę, że z pierwszego koszyka na ten moment najprostszą reprezentacją, która jest do grania, to jest Portugalia. Mimo tam, że tam też występuje Belgia, tak? Oczywiście my teraz możemy sobie spekulować, nie wiemy jak będzie za rok. Za rok może się okazać, że Portugalia będzie grała najpiękniejszy futbol na świecie, ale myślę, że na ten moment z pierwszego koszyka najprostszą dla nas reprezentacją, chociaż tam nie ma łatwych wiadomo reprezentacji, jest Portugalia.
Czyli z pierwszego koszyka wybieramy Portugalię, z drugiego.
Tak jest moje zdanie, nie wiem, to jak Piotr.
To znaczy tak, jeśli chodzi o Portugalię, jak najbardziej zgadzam się. Uważam, że Belgia na chwilę obecną oczywiście ma dużo lepiej zbalansowaną kadrę, bo wiadomo, że Portugalia jest zbudowana tak naprawdę wokół Cristiano Ronaldo, który ostatnio nie ma formy. No nie wiemy, jak będzie za rok.
Natomiast... Belgia też wokół w sumie Edena Hazarda i Kevina De Bruyne. O ile De Bruyne jeszcze sobie dobrze radzi w Manchesterze City, no ale Hazard, szykowane
do
odejścia.
Ma ten plus tak naprawdę, że jeżeli Hazard zagra słaby mecz, to można go zastąpić, można grać piłki do przodu na Christiana Benteke, można rozegrać to w środku, tam jest Dembele, tam jest Axel Witsel mimo wszystko, więc tutaj więcej jest tych wariantów gry tak naprawdę, a w Portugalii no jest jeszcze ten Quaresma, tak? Ale no, czy to już jest piłka z klasy światowej, taki, który mógłby razem poprowadzić Portugalię do mistrzostwa? Myślę, że tutaj prócz Ronaldo nie ma na ten moment piłkarza, który mógłby tej reprezentacji zapewnić no, godziwe wyjście z grupy. No, a godziwe wyjście z grupy dla tej reprezentacji myślę, że to jest tylko pierwsze miejsce, tak?
Parę lat temu jeszcze był Nani, ale ostatnio spadek jego formy. Odejście przecież z Manchesteru United i kompletnie sobie nie radzi też w reprezentacji. Z pierwszego koszyka wybraliśmy Portugalię, z drugiego spośród Włochów, Rosjan, Szwajcarów, Austrii, Chorwacji, Ukrainy. No chyba tutaj Rosję bym najbardziej wybierał, albo Austrię.
Zgodziłbym się z Rosją, tak. Rosja tutaj nie imponuje, jeżeli chodzi o te rozgrywki, ale również myślę, że dla nas Polaków Ukraina byłaby, myślę, też wygodnym przeciwnikiem. Tak, tutaj nie zgodziłbym się do końca z tą Austrią, ponieważ Austria pokazała w tych eliminacjach, że jest kolejną drużyną, tak jak chociażby Islandia, która potrafi zaskakiwać, która potrafi grać dobrą piłkę, tak? Więc tutaj za bardzo moglibyśmy sobie tą Austrię nie docenić jej tak naprawdę. Zarówno dziennikarze, jak i sami zawodnicy. Więc myślę, że tutaj z Rosją się zgodzę, ale tutaj jako drugą reprezentację podałbym Ukrainę.
No ja absolutnie też uważam, że jednak Ukraina to jest ten zespół, który bardziej by nam pasował. Ukrainę znamy, wiemy co potrafią i tak naprawdę... Wydaje mi się, że klasowo jednak nasi piłkarze są wyżej.
No i przede wszystkim nie ma Andrija Szewczenko, który tak. Siał po strach przy
naszych obrońców. No a Jermolenko to nie Szewczenko, tak? No.
I ostatni, czwarty koszyk, który nas interesuje, czyli Turcja, Irlandia, Islandia, Walii, Albania i Północna Irlandia. Tutaj bym zdecydowanie wybrał Albanię.
Tak, to jest zespół, który na pewno byłby najmniej groźny. Absolutnie bez klasowych zawodników. Bez historii jakiejś większej w Europie.
Znaczy dla nich już sukcesem jest to, że oni awansowali, tak?
No właśnie.
Więc tak naprawdę to jest zespół, gdzie...
Chociaż właśnie z drugiej strony przez to mogą być groźni, bo oni nie mają nic do stracenia. Już i tak wygrali samym wejściem do Euro, tak?
Podobnie jak my. Też nie mamy wiele do stracenia, bo jak bufetowany sukces naszej reprezentacji, kiedy awansowaliśmy
tak,
do tego Euro.
Tak, bufetowany, ale zauważ, że na piłkarzach ciąży bardzo duża presja społeczna, bo przecież takiego składu nie mieliśmy już dawno, tylu mecz nie wygraliśmy też już od dłuższego czasu i wydaje mi się, że to wszystko siedzi w głowach, wiesz, Albania, dla nich, oni już fetują sam fakt wejścia do Euro, tak, u nas te apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wyszliśmy z grupy, wygraliśmy z Niemcami 2-0. Teraz wszyscy oczekują, że wyjdziemy z grupy w Euro. Tak?
Myślę, że to jest tak nietrafne porównanie, ze względu chociażby na nasz potencjał, nawet chociażby ludnościowy. U nas co drugi chłopak na podwórku myśli o tym, żeby teraz zostać Robertem Lewandowskim. No a w Albanii tak naprawdę, no powiem szczerze, prócz Popka nie znam żadnego prawdziwego Albańczyka, więc tutaj zastanawiałbym się, ale mówię, widać jakby kaliber tej reprezentacji, tak? Albania nie ma topowego teraz napastnika, nie ma graczy w Sewilli czy tutaj w AS Romie, więc nie porównywałbym się tutaj do tej Albanii. Szczególnie, że sam fakt też fetowania tak mocnego tego wyjścia, tego w ogóle awansu, ja uważam jednak troszkę za pomyłkę, tak? Bo jeżeli zobaczymy w innych reprezentacjach, innych grach zespołowych w Polsce, siatkarze cieszą się po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Piłkarze ręczni jadą na wszystkie zawody, jadą w roli faworytów, tak? A dla nas tak naprawdę, no nie wiem, wyjście z grupy na każdej imprezie jest wielką radością, a ja uważam, że w przypadku takiej reprezentacji z takim potencjałem to jest obowiązek.
To już jest obowiązek, dokładnie.
Miejmy taką nadzieję, że to chłopaki tak samo potraktują jak my i będzie to obowiązek wyjścia z grupy. Na pewno nie chcemy trafić na Hiszpanów i Niemców przede wszystkim z pierwszego koszyka.
Powiem szczerze, Niemcy jak najbardziej. Hiszpanią bym się aż tak nie przejmował. Duże, oni mają ostatnio problemy kadrowe i reprezentacyjne.
Ale dalej to jest obrońca tytułu i jednak Hiszpania. W ciągu 12 lat zdominowali światową piłkę nożną.
Tak, tylko trzeba pamiętać o tym, jak się zaprezentowali na ostatnim mundialu. Ich ostatnich zwycięstw nie możemy oceniać ich jako najlepszych i się ich bać, bo po prostu to, co ostatnio pokazują, to już jest zupełnie inna klasa futbolu. Widać, że zmęczenie materiału, Del Bosque chyba trochę nie ma pomysłu na drugi oddech w tej reprezentacji. Ciągle obsadza tych samych zawodników, którzy też już najmłodsi nie są.
Dlatego... No i też nie ma pomysłu, myślę, na trenera, tak? Tam przecież Del Bosque chciał zrezygnować po mistrzostwach świata. I tutaj myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś, Michale, oni zdominowali. Dobrze, że użyłeś tego w czasie przeszłym tak naprawdę, bo obecna reprezentacja Hiszpanii z tą jeszcze sprzed 4 lat, no myślę, że ma niewiele wspólnego. Ja osobiście uważam, że jednak tutaj w ogóle liderem dla mnie, faworytem tych mistrzostw oczywiście jest gospodarz, tak? Francja gra u siebie, ma świetny młody zespół ze świetnymi perspektywami, jest szeroka ławka, to jest bardzo ważne na takich zawodach i myślę, że tutaj też Anglicy, bo my Polacy pokazaliśmy, że potrafimy ograć Niemców, ale myślę, że nie bardzo ciężko nam się gra z Anglią. Bardzo słabo, nawet najsłabsza Anglia jest zawsze ciężkim przeciwnikiem.
Sprawia nam dużo problemów.
Tak, jak nie wiadomo jak dobrej Polski, tak? Więc tutaj bardziej tych dwóch reprezentacji bym się obawiał.
Poza tym Anglia też dostała zastrzyk młodej krwi. Wielu młodych piłkarzy doszło do reprezentacji, dlatego wydaje mi się, że tutaj akurat Hiszpanię bym postawił na trzecim miejscu dopiero w tym pierwszym koszyku.
Z drugiego koszyka przede wszystkim nie chcemy trafić na Włochów i chyba Chorwatów. Z dobrą kadrą, z klasowymi zawodnikami grającymi w najważniejszych, najlepszych klubach w Europie. Więc w sumie ta grupa śmierci mogłaby kreować się z Niemcami, Włochami, Polakami i na przykład Walijczykami. No wtedy o awans będzie bardzo ciężko.
Jeżeli chodzi o grupę śmierci, to tutaj moim faworytem na pewno, ja bym jednak chciał zobaczyć grupę śmierci Francuzów. Tutaj zobaczenie gospodarza w takiej roli, też te emocje na stadionie, ciężka grupa, wielkie mecze już od pierwszego spotkania. Ja bym chciał zobaczyć Francuzów w tej tak zwanej grupie śmierci. Później oczywiście zgodzimy się, Włochy to jest najmocniejszy zespół z całego drugiego koszyka. No i jeżeli chodzi o ten ostatni, czwarty koszyk, to myślę, że tutaj, no tak, Turcja czy Walia to są porównywalne ekipy. Tutaj Turcy, może oni tak trochę renesans przeżywają po raz kolejny, ale Walia to jest bardzo nieobliczalny zespół. Tak naprawdę można powiedzieć, że tam gra tylko Gareth Bale i Aaron Ramsey, ale to nie jest prawda. W tej drużynie postawiono na zespołowość i to widać to było w eliminacjach, widać to w meczach towarzyskich i myślę, że tej drużyny na pewno można się obawiać czwartego koszyka, który nomen omen jest bardzo często lekceważony.
No zobaczymy. 12 grudnia odbędzie się losowanie grup Euro 2016. Łysys UEFA zamiesza kulki i wylosuje grupy Euro 2016. Zobaczymy, z kim będzie dane nam się mierzyć. Natomiast o tym, co czeka nas w ten weekend, a czeka nas bardzo, bardzo dużo, porozmawiamy po muzycznej przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie. Sobota. Czekają nas trzy, a nawet cztery bardzo ważne pojedynki w Europie. No i ten najważniejszy, który emocjonuje kibiców na całym świecie, czyli El Clasico. Derby Europy. Grand Derby. Piotrze, no ja wiem, ty Barcelona, ja Real. No Michał będzie musiał nas tutaj rozdzielić, bo się za chwilę chyba pobijemy.
Dobrze, że siedzimy na przeciwległych stronach stołu. Może nie dojdzie do rękoczynów.
No, twój typ. No ja twierdzę, że wygra Real.
Ja byłbym ostrożny w ferowaniu wyników. Myślę, że bliżej tu będzie do remisu. Oczywiście każda ekipa będzie chciała wygrać, to jest logiczne. To są zespoły, które grają zawsze po zwycięstwo, nigdy na remis. Dlatego też myślę, że będzie ciekawie. Natomiast no ja oczywiście uważam, że to Barcelona tutaj jest faworytem tego spotkania.
Zaskoczyliście mnie zupełnie, bo się nie spodziewałem.
Tak, no ale pamiętajmy, Messi cały czas jest wielką niewiadomą. Media hiszpańskie mówią, że może jednak zagrać w tym El Clasico, tylko nie wiadomo, czy od pierwszej minuty, może nie zagrać w ogóle. Natomiast Barcelona bez niego przez ostatnie mecze sprawuje się wyśmienicie, nawet lepiej niż z Messim. Nie wiem, czy to akurat jest przypadek, czy nie. Natomiast no Neymar w wyśmienitej formie, Suarez też wreszcie zaczął strzelać bramki dość regularnie. Najbardziej mnie tak naprawdę martwi nieobecność Rakiticia, a nie Messiego.
Bo to jest taki trochę odpowiednik Modrisza w Realu.
Tak, No dwóch Chorwatów.
O bardzo podobnych predyspozycjach do rozgrywania piłki i czyszczenia środka pola, mimo że wcale nie są silnymi fizycznie przecież piłkarzami.
Dokładnie. Ale jakże kreatywni, tak? I to jest najważniejsze przy tak ważnym spotkaniu, jakieś nonszalanckie zagranie, to jest zobaczenie czegoś tak z tym trzecim okiem, tak? Tak. Więc to jest bardzo ważne w takich spotkaniach.
To są mecze, w których jedno dogranie może zdecydować o losach spotkania.
I właśnie tak ta dwójka piłkarzy będzie decydować o tym ostatnim podaniu, który pozwoli na zwycięstwo albo przegraną.
Jest też Isco, który jest moim zdaniem wielkim talentem i ma szansę jeszcze się bardzo rozwinąć. W Barcelonie Iniesta, weteran, który bardzo dobrze zna ekipy Madrytu i Ligę Hiszpańską.
I być może to doświadczenie będzie przeważało za Iniestą względem na przykład Krosa czy Modricia.
No myślę, że tutaj po raz pierwszy w tym sezonie możemy zobaczyć Real, który będzie atakował. Tutaj wiemy, że za Beniteza Real nastawił się na murowanie bramki. Keylor Navas jest po prostu ścianą. Ale tutaj te trzy punkty straty do Barcelony myślę, że zmuszą Real, tak naprawdę tak jak powiedział tutaj Piotr, oba zespoły będą chciały wygrać, ale myślę, że Real będzie chciał wygrać bardziej, bo tutaj jednak Barcelonie wystarczy remis. I to będzie myślę, że teraz Luis Enrique, gdyby mu powiedziano, że w tym spotkaniu wypadnie remis, on by to wziął z pocałowaniem ręki. A tutaj jednak Real też ze względu na grę na swoim stadionie, myślę, że to będzie bardzo ważny aspekt dla tego zespołu.
To będzie pierwsze El Clasico, kiedy nie pojawi się dwóch legendarnych zawodników.
Pierwsze w XXI wieku, tak od 15 lat.
Dokładnie, Xavi i Casillas.
I teraz pytanie, czy El Clasico jeszcze ma sens bez tych dwóch piłkarzy?
Myślę, że tutaj nie ma co tak dramatyzować, bo takie spotkania jak właśnie El Clasico, jak derby Manchesteru, jak derby Londynu, Te spotkania zawsze mają sens, tak? To jest nieważne, w jakiej formie jest dany zespół, nieważne, jacy tutaj grają zawodnicy, jaki jest trener, jaka jest obecna sytuacja w lidze. Te spotkania zawsze nas emocjonują i tutaj zawsze drużyna w takim derbowym spotkaniu chce dać z siebie wszystko.
Mi przy El Clasico zawsze najbardziej podoba się fakt, że hiszpańskie gazety dostają absolutnego szału. Wszystkie informacje są po prostu albo wyssane z palca, albo podsłuchane. Także Marca ostatnio informowała, że to jest mecz, po którym prezes Realu zdecyduje, czy Benitez zachowa posadę. Natomiast AS już informował, że Keylor Navas na pewno zagra, bo bez niego Real upadnie. Także walka prasy przed El Clasico jest jeszcze większa niż fanów w samej Hiszpanii.
To nie jedyny mecz, który warto śledzić w ten weekend. Dwie znienawidzone drużyny, które szczególnie jedna, która podbierała drugiej zawodników, czyli pojedynek Schalke i Bayernu Monachium. No i pytanie, czy bawarski czołg przejedzie się po prostu po Schalke?
Ja zawsze, jeżeli chodzi o mecze Bayernu, typuję w ciemno, że Bayern wygra. Mimo że przy spotkaniu z Arsenalem, tym pierwszym w Lidze Mistrzów, się pomyliłem, to nadal uważam, że Bayern jest tym zdecydowanym faworytem i to oni wyjdą zwycięsko z tego pojedynku.
Myślę, że tutaj możemy po prostu przejść dalej tak naprawdę przy tym spotkaniu.
Czyli po prostu możemy przejechać się po tym temacie. Nie musimy za długo czekać. No i kolejny mecz, który warto zobaczyć, czyli Juventus i Milan. I pierwszy raz to od wielu, wielu lat to Milan w tabeli jest nad Juventusem, a nie pod. I pytanie, czy Milan wreszcie wraca na dobrą ścieżkę, którą pamiętamy jeszcze z 2007 roku, kiedy po raz ostatni wygrali Champions League.
Milan wraca na dobrą ścieżkę, a Juventus chyba nadal odczuwa zmęczenia zeszłego sezonu. Myślę, że tutaj to trzeba spojrzeć na to z dwóch stron właśnie, bo Milan oczywiście progres poczynił, natomiast nie aż tak olbrzymi, a Juventus za to trochę stracił swojej formy. A spotkanie na pewno będzie ciekawe, bo oba zespoły nie są w szczytowych kondycjach.
Zobaczymy. W lidze angielskiej też jest bardzo ciekawie, bo przecież między innymi starcie Manchester City z Liverpoolem.
W lidze angielskiej co tydzień jest ciekawie, prawda? To nie jest Hiszpania, że musimy czekać pół sezonu na jeden dobry mecz. Tutaj taki osobisty przytek, ale do rzeczy. Jeżeli, myślę tak, najciekawiej tutaj w całej 13. kolejce Ligi Angielskiej prezentuje się spotkanie City z Liverpoolem. Szczególnie, że tutaj zobaczymy obecnego lidera. zespołem, który cały czas dąży jednak, żeby być w tej pierwszej czwórce. Co ciekawe, ostatni remis na 0-0 padł w sezonie 2009-2010, więc tutaj możemy być pewni, że jakieś bramki na pewno padną. Drugim argumentem, że to będzie na pewno ciekawy mecz, jest to, iż ostatnie 0-1 padło w sezonie 11-12. To był mecz pucharowy, gdzie tak naprawdę w meczach pucharowych w Anglii wystawiamy drużyny rezerw. W ostatnich trzech sezonach, czyli 6 spotkaniach ligowych, padły 23 bramki na 6 meczy, co daje nam średnią około tych 3,8 gola. Więc tak naprawdę możemy w ciemno typować, że 3 bramki padną. Jak ktoś chce pójść do Ubachmachera, to polecam obstawić wynik powyżej 2,5.
Michał poleca.
I co najważniejsze, w 4 ostatnich meczach Filipe Coutinho strzelił 3 bramki. No i na sam koniec tego meczu tak naprawdę najciekawsze co będzie, no to Raheem Sterling, tak? Wielki gracz Liverpoolu w tamtym sezonie, wielki zakup City w tym sezonie. Wiemy, ile jest kontrowersji było wokół tego gracza, całego transferu.
Że jest przepłacony.
Najdroższy młodziak tak naprawdę w historii. No ale w ostatnim meczu tych dwóch drużyn, zakończonym zwycięstwem Liverpoolu 2-1, Sterling asystował przy 2 bramkach. I Jordana Hendersona, i Filipe Coutinho. Czy asystuje w sobotę? No zobaczymy. Ale myślę, że na pewno możemy liczyć na wiele bramek.
I oby tak było. Przed nami także derby Londynu. Tottenham podejmie West Ham. No, być może trochę słabszy mecz pod względem marketingowym, ale pytanie, czy pod względem sportowym?
Obie drużyny mają tą samą ilość punktów w lidze, bo tutaj mają po 21 punktów. Są za wielką czwórką, ale obie drużyny w tym sezonie aspirują do tej wielkiej czwórki, więc to można by powiedzieć, to będzie taki mecz o 6 punktów. Poza tym, no, skalpy Slavena Bilicia w tym sezonie są fenomenalne, ponieważ on potrafił pokonać Arsenal na Emirates, potrafił pokonać City na Etihad, potrafił pokonać Chelsea na Stamford Bridge i Liverpool na Anfield, więc dlaczego miałby sobie nie poradzić ze słabszym tak naprawdę Tottenhamem na ich stadionie? Z drugiej strony Mauricio Pochettino nigdy nie przegrał w tym sezonie. Tottenham nigdy nie przegrał jeszcze w tym sezonie na swoim stadionie, więc myślę, że tutaj będzie to bardzo pasjonująca akurat niedziela. Ale tutaj największy minus West Hamu jest taki, że nie zagra Dimitri Payet. On ma teraz kontuzję kostki, a myślę, że to jest kluczowy zawodnik w układance Bilicia, ponieważ no w 12 meczach zdobył 5 bramek, 3 razy asystował, jest najlepszym graczem drużyny. No i czy teraz właśnie West Ham nie zacznie tracić przez to, że stracił Payeta, może tutaj też tracić punkty.
Zobaczymy, jak te spotkania się rozegrają. Moje prywatne typy to City, Real, Juventus. No i Bayern. Zobaczymy.
No to ja tutaj troszeczkę inaczej, bo zdecydowanie Liverpool i mam nadzieję, że młoty rozgniotą koguty i będzie
przyłączam
ciekawie.
Się tutaj do Piotra. Jeszcze tylko...
Znów jestem sam. Przyzwyczaiłem się.
Jeszcze tutaj tylko kończę, no bo nie mogę sobie tego darować. Chciałbym odnotować fakt, że od 13 dni José Mourinho nie przegrał żadnego meczu, jak również John Terry w zeszły weekend wygrał spotkanie, grał w drużynie gwiazd, no i w końcu odniósł jakieś zwycięstwo, więc myślę, że tutaj świetny tydzień zarówno dla Mourinho i zarówno dla Johna Terry'ego.
Ja myślę, że to jest pokłosie tego, że w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że nie możemy ciągle krytykować José Mourinho i jego drużyny, tylko musimy ich podbudowywać, więc udało nam się to i, tak. Dzisiaj też. Trzymamy kciuki za José Mourinho, za jego Chelsea.
Niech wygrywają.
Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień, a ze mną w studiu byli
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.